Wydawnictwo Prześwity zaprasza do wysłuchania audiobooka Nvidia – Droga do sukcesu. Jak Jensen Huang stworzył technologicznego giganta. Autor Tae Kim. Przełożył Marek Rostocki. Czyta Bartosz Głogowski dla Pike Voice. Dla Heleny i Noacha. Przedmowa do polskiego wydania. To nie jest historia zwykłej firmy. To opowieść o amerykańskim przedsiębiorstwie, które znalazło się w samym centrum jednej z największych rewolucji technologicznych naszych czasów i które do rozwoju nowych technologii dołożyło nie cegiełkę, a całą kondygnację. A mowa tu o przemianach, które mogą zdefiniować kolejne dekady. Sztuczna inteligencja może być z czasem kluczową technologią, decydującą o konkurencyjności poszczególnych gospodarek, a jej potencjał jest też coraz lepiej rozumiany na najwyższych szczeblach władzy. W efekcie technologie Nvidia, które istotnie przyczyniają się do tego przełomu, znalazły się w centrum rywalizacji dwóch mocarstw – Stanów Zjednoczonych i Chin. Książka Tae Kima to jednak opowieść nie tylko o sukcesach Nvidia, ale i o jej porażkach, które kilka razy o mało nie zmieniły biegu wydarzeń świata technologii. W końcu jest to opowieść zarówno o przełomowych innowacjach, jak i o unikalnym modelu zarządzania, bez którego albo Nvidia już dawno by nie było, albo byłaby to po prostu właśnie historia zwykłej firmy. Kiedy na początku 2015 roku Nvidia zaprezentowała kompleksową platformę Nvidia Drive, wielu analityków zajmujących się spółką od strony inwestycyjnej wskazywało, że to rynek motoryzacyjny będzie jej głównym źródłem wzrostu w wielu kolejnych latach. Przypominam, że jesienią również 2015 roku słynny projekt Google, przemianowany później na Waymo, przeprowadził w Austin w Teksasie swoją pierwszą jazdę autonomicznym pojazdem na drogach publicznych bez obecności kierowcy za kierownicą. Wysyp projektów pojazdów autonomicznych, jaki wówczas miał miejsce, rozpalał wyobraźnię. Nvidia była do tego czasu kojarzona głównie z kartami graficznymi dla graczy, lecz od kilku lat stawało się jasne, że potencjał jej technologii wybiega poza ten rynek. A jak daleko poza? O tym dopiero świat, ten naukowy, ale i inwestorów, miał się wkrótce zacząć przekonywać. I czas też pokazał, że wcale tym głównym motorem wzrostu nie były autonomiczne samochody, ani przeznaczone do nich platformy obliczeniowe spółki. A przynajmniej nie było tak w kolejnej dekadzie. Nowy rynek, jaki zaczął się niebawem otwierać przed Nvidią, okazał się o wiele potężniejszy niż wspomniana branża motoryzacyjna. Jensen Huang, szef i współzałożyciel spółki, wyczuł wcześniej wiatr zmian i w roku 2015 firma była już mentalnie i produktowo przestawiona, by w pełni czerpać z możliwości, jakie technologia sztucznej inteligencji, bo o tym rynku mowa, miała jej do zaoferowania. O ile często sporo rzeczy jest dziełem przypadku i w historii Nvidia też odgrywał on niemałą rolę, to jednak przede wszystkim konsekwencja, ciężka praca, pęd ku innowacjom oraz właściwe przywództwo, co zbiorczo możemy określić jako styl Nvidia, stały za odpowiednim przygotowaniem spółki do tego, co wkrótce miało nastąpić. Przełom lat 2015-2016 określam bowiem jako start pierwszej fali globalnych inwestycji w infrastrukturę dla AI. Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja. Po upublicznieniu ChatGPT przez OpenAI w grudniu 2022 roku ruszyła z kolei druga fala inwestycji, wielokrotnie silniejsza od pierwszej, a temat sztucznej inteligencji, którym dotąd interesowali się głównie naukowcy, osoby zajmujące się nowymi technologiami oraz grupy inwestorów, przebił się jak nigdy wcześniej do szerokiej publiczności. Ruszył wyścig po superinteligencję. Wejdź na szczyt i się na nim utrzymaj. Nvidia jest obecnie wiodącym dostawcą kluczowego elementu infrastruktury obliczeniowej dedykowanej sztucznej inteligencji, tak zwanych GPU, Graphics Processing Unit, czyli procesorów graficznych, określanych również jako akceleratory AI. Dzięki swojej architekturze, zoptymalizowanej pod kątem wykonywania wielu obliczeń równolegle na tysiącach małych rdzeni, GPU mogą szybko przetwarzać ogromne ilości danych. Sprawia to, że lepiej się nadają do trenowania modeli sztucznej inteligencji i wnioskowania, praktycznego wykorzystania AI, niż bardziej uniwersalne CPU, Central Processing Unit. Dodatkowo dzięki programowalności GPU oraz stale rozbudowywanemu ekosystemowi bibliotek i oprogramowania przeznaczonego dla deweloperów oraz naukowców, stały się one z czasem pierwszym wyborem dla badaczy sztucznej inteligencji. Rynek GPU jest obecnie zdominowany przez NVIDIA, która też ćwierć wieku temu wprowadziła ten standard. Choć obecne GPU oczywiście istotnie różnią się od pierwszych wersji procesorów graficznych. Książka szczegółowo opisuje, jak postępował proces adopcji GPU w środowisku AI, ukazując, że wcale nie była to prosta droga. Bez odpowiedniej, długoterminowej wizji i konsekwencji być może nic by z tego nie wyszło lub zrobiłby to później ktoś inny. Brak właściwego podejścia i strategii zapewne pogrzebał niejeden rewolucyjny produkt. NVIDIA musiała wykonać wiele pracy, aby spopularyzować, a także dopracować tę technologię, przyjmując też w międzyczasie sporo krytyki od inwestorów za zbyt duże wydatki na niepraktyczne rozwiązania. Cóż, przez wiele lat tak uważano. Lecz ostatecznie to się opłaciło. W 2014 roku NVIDIA osiągnęła 4 700 milionów dolarów przychodów. Odnoszę to do roku fiskalnego 2015, zakończonego dla spółki w styczniu 2015 roku. 3 lata później, kiedy wzbierała pierwsza fala inwestycji w infrastrukturę AI, a potencjał tej technologii zaczął być rozumiany przez przywódców Chin oraz Stanów Zjednoczonych, skala rocznych przychodów spółki była już dwukrotnie większa. Na progu startu drugiej fali inwestycji, w zakończonym roku kalendarzowym 2022, przychody NVIDIA wyniosły natomiast 27 miliardów dolarów, by 2 lata później przekroczyć 130 miliardów dolarów. Ten ponad 25-krotny wzrost przychodów na przestrzeni dekady miał oczywiście odzwierciedlenie na rynkach kapitałowych. Kapitalizacja rynkowa NVIDIA na koniec 2014 roku wynosiła 11 miliardów dolarów. Pod koniec 2017 roku spółka była warta 10 razy więcej, a w roku 2021 jej wycena przekraczała nawet 800 miliardów dolarów. Zanim jednak ruszyła druga fala inwestycji w infrastrukturę AI, na przestrzeni lat 2017-2022 kurs spółki dwukrotnie notował korektę spadkową, przekraczającą 50%. Tak, bessy na rynkach i recesje w branży potrafią być brutalne. Natomiast na koniec marca 2025 roku kapitalizacja rynkowa NVIDIA oscylowała wokół 2 700 miliardów dolarów, choć na początku roku było to nawet ponad 3,5 biliona. NVIDIA, która w pierwszej dekadzie swojego istnienia, firma została założona w 1993 roku, była kilka razy blisko podzielenia losu zdecydowanej większości startupów, czyli upadku, nie tylko przetrwała i się rozwijała, ale stała się też jedną z największych spółek na świecie. Czas pokaże, jak to się dalej potoczy. Świat technologii jest niezwykle dynamiczny. Trendy i wiodące technologie mogą być z czasem zastępowane innymi, a zapotrzebowanie na dany produkt może ulegać sporym zmianom. Nie tylko ze względu na innowacje w otoczeniu, ale również z powodu typowej w branży cykliczności. NVIDIA od kilku lat jest też w samym centrum technologicznej rywalizacji Amerykanów z Chinami, co powoduje, że wpływ na jej działalność mają już nie tylko trendy rynkowe, ale i decyzje polityczne, a konkretnie różne restrykcje eksportowe dotyczące jej produktów. Ta książka natomiast doskonale pokazuje, jak NVIDIA, dobrze świadoma rozmaitych stojących przed nią wyzwań, stara się być zawsze o kilka kroków z przodu. Na przestrzeni 3 dekad historii firmy nie brakuje przykładów, kiedy opracowywane przez nią technologie zaczęły przynosić realne korzyści dopiero po 5-10 latach, od kiedy ruszyły prace nad nimi. Seria wzlotów i potknięć na początku działalności firmy nauczyła Jensena Huanga jednej kluczowej rzeczy. W tej branży nie wystarczy wspiąć się na szczyt, trzeba jeszcze potrafić się na nim utrzymać. O ile samo wejście na szczyt jest bardzo trudne, to jeśli już go osiągniesz, spaść z niego jest potem bardzo łatwo. Historia zna wiele spektakularnych upadków gigantów. Czasem wystarczy jeden nieudany cykl produktowy, innym razem przegapienie nowego trendu i szybko przestajesz się liczyć. Konkurencja tylko czeka na twoje błędy. Dlatego na początku zaznaczyłem, że Take-Im przedstawia nam nie tylko opowieść o technologii, ale także o strategii i zarządzaniu, kluczowych elementach sukcesu NVIDII. Jej model działania od lat pozostaje wyjątkowy na tle zdecydowanej większości zachodnich korporacji. Czy wiemy, co przyniesie przyszłość? Wkraczamy właśnie w niezwykle dynamiczny okres. Za sprawą sztucznej inteligencji zmiany będą przebiegać od teraz w tempie wcześniej niespotykanym. Technologia ta będzie przekształcać nie tylko gospodarki, ale i wpływać na społeczeństwo oraz geopolitykę. Co więcej, tak naprawdę nie wiemy, jakie rozwiązania technologiczne będą dominować za 5 czy 10 lat. Przy czym to też się odnosi do roli GPU w przyszłości, jako kluczowego źródła mocy obliczeniowych. Nic nie jest dane na zawsze. Jeśli nie jesteś innowacyjny, możesz to boleśnie odczuć. Pewne jest jedno. Przyszłe technologie będą przesiąknięte sztuczną inteligencją, ale jak zaawansowaną? Nawet eksperci mają problem z prognozowaniem. W 2017 roku, na początku pierwszej fali inwestycji w infrastrukturę AI, kiedy też zaczęły się pojawiać przełomowe prace w tej dziedzinie, McKinsey przepytał grupę ekspertów o ich przewidywania na temat rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Na pytanie, kiedy osiągnie ona poziom kreatywności na poziomie 25% najbardziej kreatywnych ludzi, średnia z zakresu odpowiedzi wypadała w okolicach roku 2055. Podobnie było z pytaniem o zrozumienie języka naturalnego przez maszyny. W zakresie tworzenia języka naturalnego, tekstu, ten środek szacunków ekspertów trafiał w rok 2050. Daty tak odległe, że wydawało się, iż nie było sensu zaprzątać sobie myśli tą technologią, a jakże bardzo było to mylne. Badanie powtórzono 6 lat później, pół roku po tak zwanym ChatGPT moment, grudzień 2022 roku, kiedy na salony weszła generatywna sztuczna inteligencja. Dla wyjaśnienia, mówimy tu o technologii, która potrafi tworzyć nowe treści, takie jak tekst, obraz, kod, wideo, wykorzystując do tego modele AI oparte na sieciach neuronowych. Generatywna sztuczna inteligencja różni się od wcześniejszych systemów AI od lat szeroko wykorzystywanych w wielu produktach, które głównie analizowały dane i podejmowały decyzje na ich podstawie. W przeciwieństwie do nich, generatywne modele potrafią nie tylko przetwarzać informacje, ale także kreatywnie je rekonstruować i generować nowe. W badaniu McKinsey'a z 2023 roku na pytanie o kreatywność modeli AI średnia szacunków ekspertów przesunęła się do lat 2027-2028 względem poprzedniego wskazywanego roku 2055, a szacunki dotyczące umiejętności tworzenia i rozumienia języka naturalnego na poziomie, powiedzmy, ludzkich ekspertów przesunęły się w okolice 2025 roku. Tu warto też dodać, około 40% aktywności gospodarczej wymaga umiejętności rozumienia języka naturalnego przynajmniej na poziomie podstawowym. Coś, co miało nastąpić za 30 lat, dzieje się już teraz, a te dwie edycje badania dzieli tylko 6 lat. Przy czym postęp w dziedzinie AI, jaki ma miejsce po tej drugiej edycji, a zwłaszcza od jesieni 2024 roku, jest spektakularny i dlatego tego typu próby przewidywania przyszłości są obarczone dużym ryzykiem błędu. Czy nas to przeraża, czy ekscytuje? Faktem jest, że żyjemy w czasach ogromnego przyspieszenia. A ten nowy etap, napędzany przez sztuczną inteligencję, dopiero zaczyna pisać swoje pierwsze rozdziały. Jensen Huang powiedział na początku 2024 roku: prawie wszystko w dużej mierze będzie miało swój początek w krzemie i w krzemie się zakończy. Mówił to w odniesieniu do potencjalnej rewolucji, jaką sztuczna inteligencja, wyposażona w duże moce obliczeniowe, może wywołać w biologii i medycynie. Choćby przez tworzenie z istotnym wsparciem komputerów nowych leków na choroby, których dotąd skutecznie leczyć nie potrafimy. Jednak to zdanie szefa NVIDII możemy potraktować znacznie szerzej. Ale żeby to odpowiednio wyjaśnić i przy okazji lepiej też oddać, skąd wynika ogrom potencjału AI, jak jest on połączony z takimi technologiami jak te od NVIDII, najpierw, przynajmniej części czytelników, należy się wprowadzenie do tematu półprzewodników oraz słowo wyjaśnienia, o co chodzi z tym krzemem. Świat półprzewodników. Nvidia to przede wszystkim firma zajmująca się projektowaniem układów scalonych. Sama ich nie produkuje, ale zleca to wyspecjalizowanym w tym podmiotom, jak tajwańskie TSMC, największy producent układów scalonych na świecie. Dzisiejsze GPU to zaawansowane systemy, w których pojedyncze układy są rozbudowane o liczne komponenty, a te następnie łączy się w większe moduły. Tworzą one specjalistyczne serwery, które można dalej integrować w ogromne klastry, zawierające nieraz tysiące GPU, wypełniające centra danych i razem mające potężne moce obliczeniowe. W sercu każdego GPU leży z kolei zaprojektowany przez Nvidia względnie mały układ scalony, główna jednostka obliczeniowa karty graficznej. Różnego rodzaju układy scalone są wszechobecne w urządzeniach, których używamy na co dzień, takich jak komputery czy smartfony, a także w maszynach przemysłowych, samochodach, sprzęcie medycznym, militarnym i w wielu innych miejscach. Są one po prostu niezbędne do funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Układy scalone to zminiaturyzowane układy elektroniczne, które składają się z mniejszej lub większej liczby tranzystorów. W tych zaawansowanych są ich miliardy lub innych elementów, połączonych następnie w różnego rodzaju bloki wykonawcze. Większość z nas kojarzy te układy z procesorami, kartami pamięci czy mikrokontrolerami. Pierwszy układ scalony powstał w 1958 roku w USA, a jego twórcą był Jack Kilby. Wówczas też wykuło się bardziej popularne, choć mniej precyzyjne określenie takich układów – chip. Chip oznacza tu odłamek, gdyż taki układ scalony jest wykonany najczęściej na krzemie i zostaje odłamany z okrągłego krzemowego wafla, na którego powierzchni może być kilkadziesiąt czy nawet kilka tysięcy takich małych układów. Obecnie standardem są podłoża krzemowe o średnicy 30 cm. Oczywiście nie chodzi tu o zwykłe odłamanie. Takiego wycięcia dokonuje się w zaawansowanych fabrykach. Ale wracając do krzemu, czyli głównego podłoża, na którym są tworzone współczesne układy scalone, jest to materiał, który ani dobrze nie izoluje, ani dobrze nie przewodzi prądu. Jest czymś pośrednim, czyli półprzewodnikiem. Jednak domieszkując do niego odpowiednie pierwiastki, możemy zmieniać jego przewodność. Nvidia jest właśnie reprezentantem branży półprzewodników i mam nadzieję, że powyższy opis pomógł wyjaśnić, dlaczego tak ją nazywamy. Wspomniany powyżej tranzystor, podstawowy element układów scalonych, pełni tu kluczową dla ich działania funkcję przełącznika. W dużym uproszczeniu, tranzystor działa jako przełącznik, reprezentując dwa stany logiczne: 1 w stanie przewodzenia lub 0 w stanie nieprzewodzenia. Cały świat cyfrowy jest natomiast opisywany za pomocą zer i jedynek, czyli w systemie binarnym, dwójkowym. Tekst, obrazy, filmy oraz wszelkie dane przetwarzane przez komputery są zapisywane w postaci ciągów bitów, informacji w systemie dwójkowym, które mogą być następnie kodowane i interpretowane na różne sposoby w zależności od zastosowania. Dzięki temu możliwe jest przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji w formie cyfrowej. Do przetwarzania danych wykorzystujemy układy logiczne, procesory, karty graficzne, mikrokontrolery, a do ich przechowywania układy pamięci. Jak jednak przetworzyć dane z otaczającego nas świata, który przecież nie jest cyfrowy, tylko analogowy? Aby je przechwycić i zapisać w formie cyfrowej, potrzebujemy specjalistycznych czujników, na przykład mikrofonów, termometrów, kamer, które generują sygnały elektryczne odpowiadające konkretnym danym fizycznym, takim jak dźwięk, temperatura czy światło. Aby komputer mógł je przetwarzać, niezbędne są jeszcze przetworniki analogowo-cyfrowe, które konwertują te sygnały na postać binarną. Weźmy dla przykładu mikrofon. Dźwięk, fale akustyczne, powoduje drgania membrany mikrofonu, które są przekształcane na sygnał elektryczny. Podobnie inne wielkości fizyczne, jak temperatura, natężenie światła, fale radiowe czy właściwości chemiczne, mogą być zamieniane na sygnały elektryczne, a następnie zdigitalizowane. Efekt jest taki, że dane ze świata analogowego trafiają do świata cyfrowego, a w nim mogą już być przetwarzane, zapisane czy analizowane, a na tej podstawie komputery, smartfony, samochody lub systemy automatyki przemysłowej mogą podejmować określone działania. Tranzystory, przełączając się między stanami 1 i 0, stanowią podstawę działania układów logicznych, które wykonują obliczenia oraz przetwarzają dane. Im więcej tranzystorów, tym wydajniejszy, szybszy lub mniej energochłonny może być układ scalony, a tym samym urządzenie, w którym jest zainstalowany. Produkcja układów scalonych osiągnęła już tak wysoki poziom, że obecnie na 1 cm2 może znajdować się nawet 20 miliardów tranzystorów. Miliardów! Flagowe układy scalone NVIDIA mają powierzchnię 8 cm2 i zawierają około 100 miliardów tranzystorów. Aby osiągnąć taką gęstość upakowania, w trakcie produkcji trzeba zejść z precyzją do niewyobrażalnie małych ilości, wyrażanych w nanometrach, gdzie 1 nanometr to 1 miliardowa metra, czyli 1 milionowa milimetra. Rozmiary struktur powstających na krzemie są znacznie mniejsze od koronawirusa SARS-CoV-2, 100 do 150 nanometrów, i bliżej im do helisy DNA, pojedyncze nanometry. Ze względu na ekstremalną precyzję oraz konieczność zachowania absolutnej sterylności, śmiało można powiedzieć, że proces produkcji układów scalonych jest jednym z najbardziej skomplikowanych, jaki ludzkość kiedykolwiek opracowała.